Sześć rad dla tych, którzy kochają za bardzo. Zapraszam. Kochani, zanim przejdę do tematu, oczywiście chcę Was zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie staram się zamieszczać praktycznie codziennie inspirujące i edukujące, pomocne materiały. A teraz do dzieła. Kochani, z jednej strony oczywiście uwielbiam odpowiadać na Wasze pytania, a pytań dotyczących miłości, równowagi w związku i w ogóle, wiecie, tego, czy, co to oznacza zdrowy związek, jaki jest balans zdrowy w związku, no to jest po prostu pytania są ciągle wpadają tutaj na moje media społecznościowe. I z jednej strony kocham odpowiadać na Wasze pytania, a z drugiej strony uwielbiam Wam polecać ciekawe książki. Dzisiaj właśnie chciałam Wam w ramach odpowiedzi na ten ciekawy temat polecić jedną książkę. Niemniej jednak na początku, zanim pewne rzeczy Wam tutaj pokażę, to troszkę Wam powiem o tym, jak funkcjonują różnego rodzaju związki, bo jak wiecie, ja kocham po prostu edukację, bo gdy mamy szerszą perspektywę na jakiś temat, wtedy łatwiej nam jest zobaczyć naszą tą partykularną sytuację. Nie? Gdzie jestem, dlaczego ja tu jestem i jakie mam opcje. I teraz, tak naprawdę są różne rodzaje związków i w sumie wolność Tomku w swoim domku. Każdy niech robi co chce. Natomiast, i to jest właściwie tak, jak każdy się mówi ze sobą. Natomiast tak jak się obserwuje związki, no to na przykład mamy takie związki, gdyby moje ręce były kółkami, no to są takie dwa niezależne kółka, gdzie ludzie funkcjonują na zasadzie pewnej umowy, ale niewiele ich łączy, tak jakby to są takie światy równoległe, tak? Mamy też ludzi, którzy, i to podobno jest najzdrowszy związek, gdy te kółka tak na siebie nachodzą w jakimś tam wymiarze, a z drugiej strony zachowują bardzo dużą niezależność i mają to poczucie swojej odrębności, a ich zgoda polega na tym, że te ich kółka na siebie nachodzą w jakimś sensie i mają wspólne, nie wiem, finanse, mają wspólne pasje, zainteresowania, nie wiem, wspólnie wychowują dzieci, robią różne rzeczy, tak na ile się oczywiście, że tak powiem, zgodzą w bardziej lub mniej świadomy sposób, bo to jest też bardzo ważne. No i mamy też takie związki, w których te kółka tak jakby się nakładają zupełnie, czyli jedna osoba tak jakby wchłania drugą. I też takie związki oczywiście funkcjonują i myślę, że oczywiście można powiedzieć tak, że najzdrowiej by było, gdyby były to dwie silne osoby, które tam, wiecie, te kółka się tylko tam w części pokrywają. Bo taki związek ma rzeczywiście największą szansę do tego, żeby stworzyć coś, co jest takie, wiecie, zrównoważone. Natomiast życie pisze nam bardzo różne scenariusze i bardzo często w wyniku naszych różnych nieświadomych schematów myślenia pakujemy się w związki albo jesteśmy w związkach, w których jesteśmy tymi, którzy są wchłonięci i jakby my kochamy za bardzo. Czyli jesteśmy w stanie się poświęcić, bardzo dużo oddać, bardzo dużo przemilczeć, przeczekać, byleby tylko nasz związek trwał. I tutaj w tej książce, którą dzisiaj chciałam Wam polecić, Waltera Riso, Jak kochać mądrze, terapeuty z 30-letnim doświadczeniem, on pisze tak. Wielu z nas traktuje miłość jak słodki ciężar. Dźwigamy go, ponieważ nie wiemy, że można kochać w zdrowszy sposób. Tak? Zwłaszcza zdarza się, że rezygnujemy z własnych potrzeb, żeby tylko nie sprawić bliskiej osobie przykrości czy kłopotu. Czyli ogólnie poświęcamy się i bardzo często jest tak, że gdy poświęcamy się tak przez dłuższy sposób, a w międzyczasie dzieją się różne rzeczy w życiu, odnajdujemy się w takiej sytuacji, że czujemy, że zatraciliśmy się. I to jest właśnie to, że kochamy, że tak powiem, za bardzo, zatraciliśmy się. Oczywiście można zapytać, dlaczego się tak zatracamy? No, bardzo często gdzieś wychodzimy z dysfunkcyjnych domów, tak? I mamy na przykład taki jeden ze znanych schematów, to jest schemat samopoświęcenia, czyli potrzeby innych osób są ważniejsze od moich potrzeb. Chociaż oczywiście za pewien czas wtedy mamy tendencję do tego, żeby reagować pasywnie, agresywnie i jakby po cichu się odgrywać na takich ludziach. Albo mamy po prostu różnego rodzaju nieciekawe wzorce, i wchodzimy w różnego rodzaju związki. To są związki przemocowe, to są związki z ludźmi uzależnionymi, ale to są także związki z narcystycznymi osobami, oczywiście w różnym stopniu. albo po prostu z osobami o tak silnej osobowości, na przykład agresywnej, że ktoś, kto jest pasywny, łatwo się to w to wpasowuje. To oczywiście przyczyn jest praktycznie tyle, ile jest osób na świecie, chociaż oczywiście terapeuci, że tak powiem, wyłapują tutaj pewne prawidłowości. No dobrze, ale tutaj o tym jeszcze będę Wam troszeczkę więcej mówiła. Natomiast co zrobić, żeby uzyskać chociaż odrobinę, zacząć uzyskiwać taką niezależność i troszeczkę powoli, wiecie, odzyskiwać swoje życie dla siebie samego, prawda? Bo bardzo często jest tak, że jakby nasz partner, tutaj ten terapeuta mówi, że on jest zadowolony, on uważa, czy ona uważa, że jest wszystko dobrze, więc w ogóle o co chodzi? No bo jeżeli on zawsze stawia na swoim i wszystko jest pod niego, no to bardzo często taka osoba jest po prostu zadowolona. Natomiast ta druga, ta, która się tak, wiecie, podporządkowuje i poświęca, w pewnym momencie bardzo często odkrywa, że w sumie to nie ma ochoty już grać według tych zasad. No ale w takim razie co zrobić, żeby powoli i bez takiego ciach, wiecie, toporem, chociaż czasami trzeba toporem, zwłaszcza jak jesteśmy w związku z jakimiś osobami uzależnionymi, skrajnie narcystycznymi, to jest tutaj mało półśrodków, które można podjąć, ale to znowu są skrajne sytuacje. Co można podjąć w takim razie w tych sytuacjach, które są takie normalne, przeciętne i w których rzeczywiście coś naprawdę można zrobić. Więc pierwsza rzecz, którą tutaj nam ten autor tej książki radzi i uważam, że jest naprawdę bardzo, jego rady są takie zdroworozsądkowe, nie? Czyli mówi tak, odzyskaj i zachowaj wolność. I tutaj mówi tak, chodzi o to, by zachować nienaruszony rdzeń swojej osobowości, chodzić własnymi śniżkami bez pytania o zgodę, być sobą w każdym momencie i przy każdym uderzeniu serca. To jest trochę tak, że rzeczywiście, wiecie, jak te osoby są takie, ta jedna osoba jest wchłonięta przez drugą, to staje się takim jakby jednym organizmem, ale to jednak są przecież dwie osoby. I teraz, jeśli można coś doradzić, i tutaj ten terapeuta to radzi, zacznij myśleć, w czym w małych krokach mógłbyś odzyskać tą wolność, tak? I tutaj można sobie podejmować różne aktywności i tak dalej. Tu będą mówiły o tym następne punkty, ale dla tych, którzy byli w takich związkach, to wiedzą, że samo hasło wolność budzi już pewne przerażenie, bo jakże ja mam się oddzielić od kogoś, z kim jestem tak sklejony. No właśnie, trzeba powoli zacząć odzyskiwać wolność. Punkt pierwszy. Jak to zrobić, mówi między innymi punkt drugi i następny. Trenuj samotność. To jest trochę tak, coś takiego. Po co mam iść do kina, jeśli jego ze mną nie będzie? Po co mam chodzić na taniec, jeżeli jego nie będzie? Po co mam chodzić na rysunek, jeżeli on nie będzie? No więc właśnie, chodź na różne rzeczy dlatego, że Ciebie to interesuje i przeżyj to sam ze sobą, bez bycia takim ciągle sklejonym z tą drugą osobą. I tutaj autor mówi tak, istotą samotności nie jest redukcja materii, bycie bez niej albo bez niego, czyli nie takie negatywne podejście, lecz zintensyfikowane ja, które zwielokrotnia się przez samoodkrywanie. I dalej mówi tak, nie mówi tutaj o sytuacjach, kiedy udajemy się do pustelni czy na szczyt niedostępnej góry, aczkolwiek nie przeczę, że niekiedy warto to zrobić. Sugeruje jedynie, by przyjąć swoją samotność, dotknąć jej, wypróbować ją i zanurzyć się w niej całkowicie i przestać się jej bać i zamienić ją w radosne, owocne doświadczenie. To jest trochę tak, wiecie, jak bycie ze sobą, bo takie bycie sklejone z drugą osobą to bardzo często zastępuje nam ten taki kontakt, którego my nie mamy ze sobą, czyli mamy, wiecie, jesteśmy odcięci od siebie emocjonalnie, ta druga osoba jest tym naszym światem, który czasami jest to postrzegane jako wielka miłość, a tak naprawdę jest to bardzo często próba wypełnienia naszej własnej pustki. I wtedy ta samotność kieruje nas ku nam, tak? I to ja osobiście lubię to nazywać przebywaniem ze swoim wewnętrznym dzieckiem, czyli ze sobą. I to jest ten punkt. Trzeci punkt mówi, nie musisz wszystkiego opowiadać partnerowi. Takim osobom bardzo często wydaje się, że wszystko trzeba opowiedzieć o sobie i tutaj on udaje takiego przykładu, że jego ciocia bardzo, tak że tak powiem, podziwiała jakiegoś aktora, powiedziała o tym swojemu mężowi, czyli wujkowi, i on miał sny, był przerażony, był zazdrosny i w ogóle po prostu przeżył jakąś taką gehennę. No i to jest taki skrajny przykład. I znowu, jeżeli mamy mieć takie dwie osobowości, które w jakimś sensie się łączą, ale każda ma też swoje troszeczkę odrębne życie, czego potrzeba dla autonomii bezwzględnie, no to można też pewne rzeczy i pewne przeżycia zachowywać dla siebie. 4. Wystawiaj się na nowe sytuacje. To jest, już troszkę o tym wspomniałam, ale jeżeli odzyskujesz tą swoją wolność małymi krokami, tak, to zacznij robić tak czysto behawioralnie, można zacząć robić nowe rzeczy, które na początku zazwyczaj przychodzą nam z oporem, ale potem nabieramy do tego smaku i nasz mózg zaczyna przywykać do tego, że poszerzamy naszą autonomię, tak? Czyli tak jakby, wiecie, troszeczkę się odklejamy, oddzielamy. Tutaj on mówi o tym, że może zacząć chodzić do pracy inną drogą, że może zacząć chodzić w inne miejsca na zakupy. Ja radziłabym zająć się swoim hobby i pasjami, bo myślę, że każdy ma jakieś takie coś ukrytego w sercu, co bardzo chciałby zrobić i tak naprawdę, muszę Ci powiedzieć, o dziwo, nie potrzebujesz do tego niczyjej zgody. Po prostu możesz zacząć to robić. I to także wzmocni Twoją pewność siebie i sprawczość w związku. Nie pozwól sobie na niezaradność. To jest bardzo ciekawe, bo czasami te osoby takie pasywne, gdy są w związku z osobami takimi silniejszymi od siebie, no to wtedy, no ty kochanie, zrób wszystko. I bardzo często jest tak, i to się przekonałam wielokrotnie, że takie osoby tak jakby wszystko cedują na tą osobę, która jest taka silna. I tutaj on opisuje taki przykład kobiety takiej, która właśnie była taka, wiecie, taka po prostu uzależniona od swojego męża we wszystkim. I też gdy on dostał zawału, on wylądował w szpitalu i to na dłuższy czas, okazało się, że ona nie umie opłacić rachunków, bo nie wie, w jakim banku w ogóle mają konto. Nie umie zrobić niczego w domu takiego poważniejszego, nie wiem, tam pieca gazowego włączyć czy coś takiego. No nic, po prostu nic. Musiała się dosłownie w ciągu paru tygodni od zera nauczyć wszystkiego. I co najśmieszniejsze, przeszła tą szkołę oczywiście świetnie, choć z pewnym bólem i oporem. I gdy on potem wrócił ze szpitala, to okazało się, że ona wcale nie jest taka nieporadna i taka po prostu, wiecie, taka zależna od niego, co dodało ich związkowi tak naprawdę też wielu różnych kolorów i trochę bardziej go zrównoważyło, a jej dało do myślenia, że ona naprawdę może być osobą bardziej sprawczą. Czyli znowu mamy takie przeuczanie się behawioralne. I 6. punkt jest bardzo interesujący. Zidentyfikuj źródła nadmiernego przywiązania. I to jest troszkę to, co wspomniałam na początku. Jeżeli my się tak nadmiernie przywiązujemy, jeżeli my tak mamy tendencję, ktokolwiek ma taką tendencję, żeby tak się zatracać całkowicie, to jest pytanie, dlaczego się tak dzieje. Co się działo w mojej rodzinie, z której pochodzę? Jakie były wzorce relacji? Czy może jestem z jakiejś zaburzonej, rozbitej rodziny, czyli tam dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców? Czy wychowywała mnie na przykład samotny rodzic mnie wychowywał i miałem duże deficyty emocjonalne, co w wyniku tego, że nie miałam drugiego rodzica, tak? Czy też byłem wychowany w jakiś jeszcze inny sposób, czy też jestem dzieckiem alkoholików, bo tutaj trzeba tak jakby, wiecie, zająć się problemem ukorzenia. Jeżeli miłość sprawia nam dużo cierpienia, jeżeli miłość nas boli, to zazwyczaj coś za tym stoi. I tutaj ten ostatni punkt właśnie o tym mówi. I muszę wam powiedzieć, że cała książka jest właśnie takim troszkę taką lekturą, która naprowadza nas na to, jakie problemy mniej więcej wywodzą się skąd. I bardzo doradzałabym tą książkę tym osobom, które mają jakieś problemy w związku właśnie z tym, że kochają za bardzo albo znacie kogoś takiego i w ogóle chcą się temu zagadnieniu w jakikolwiek sposób przyjrzeć. Tutaj mamy takie bardzo ciekawe rozdziały, na przykład jak nie umrzeć z miłości. Miłość się nie starzeje, ale zakochani owszem. Niektóre rozstania są kształcące, uczą cię tego, czego nie wiesz, czego nie chcesz wiedzieć o miłości. Czyli właśnie dokładnie pokazują nam te nasze ukryte rzeczy, pokazują nam, jakie błędy popełniamy. Bardzo ciekawy jest rozdział, jak ocenić w ogóle nasz związek, nie? Czyli jeżeli miłości nie widać, ani nie czuć, to znaczy, że jej nie ma albo ci nie służy. To bardzo ciekawy rozdział. Ani z tobą, ani bez ciebie. Uciekaj jak najdalej. O ludziach ambiwalentnych emocjonalnie. Czyli taka książka, która ogólnie zajmuje się problemem takiego odzyskania tożsamości i zachowania balansu w związku, no, który tak naprawdę jest konieczny do tego, aby związek był po prostu zdrowy, szczęśliwy, już nie mówiąc o tym, żeby rodzina wtedy dobrze funkcjonowała, bo musicie zawsze pamiętać o tym, że pewien układ emocjonalny, pewien układ, brzydko nazywając, sił jakby, który się rozkłada, ma potem wpływ oczywiście na dzieci, jak one potem będą odwzorcowywać relacje, które widziały w domu. Tym bardziej warto się tym zająć, prawda? Kochani, to na tyle. Oczywiście co, proszę Was o łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie koniecznie dzwoneczek, bo bez tego nie będzie powiadomień i proszę Was o komentarze, czy Ciebie miłość boli? Gdzie szukasz tego balansu? Dla tych z Was, którzy się już zbalansowali, koniecznie podzielcie się tym, jak Wam się to udało, jakie praktyczne rzeczy zrobiliście, aby odzyskać swoją autonomię i podnieść swoją sprawczość w związku. Dziękuję Wam bardzo. To na tyle. Hej!